Kochani bracia i siostry, witam Was serdecznie w imieniu Pańskim. Jednocześnie chcę podziękować za zaproszenie, za przywilej przemawiania do Was. Trochę jestem tutaj przekonany o tym, że te wszystkie moje wpadki i różne sytuacje, które miały miejsce przy okazji usługi w hełmie, motywują Was do tego, aby dać mi kolejną szansę, no więc spróbuję jakoś tę szansę być może wykorzystać przede wszystkim ku chwale Boga i ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. Chcę przekazać pozdrowienia, bowiem zbór wrocławski, którego jestem członkiem, prosił bardzo, aby również pozdrowić Was wszystkich i przekazać Wam gorącą miłość braterską. Również moja kochana teściowa bardzo prosiła o przekazanie takich pozdrowień. Nasze dzieci, siostra Wacia Warcińska z bratem Piotrem Warcińskim wiedzieli, że tu będę i również prosili, abym takie pozdrowienia przekazał. No i jeszcze wczoraj siostra Marysia Kadler prosiła również o przekazanie takich pozdrowień. Drodzy braterstwo, Pismo Święte jest taką specyficzną księgą, bowiem w niej są zapisane różnego rodzaju historie, różnego rodzaju podawane są informacje, które są bardzo, bardzo wielowarstwowe. Poza tym, że niosą w sobie tą podstawową informację, to jak wiemy, często zawierają one w sobie różnego rodzaju typy, ale również pewnego rodzaju przesłanie. Wynika to z tego, że są to bardzo autentyczne historie, niekoloryzowane, w żaden sposób nie podbarwiane, próbujące kogoś wybielić lub dodatkowo niesłusznie oczernić. To jest prawda i dlatego ona jest tak budująca, tak wspaniała i tak przydatna w naszym codziennym życiu. Zanim rozpoczniemy temat, chciałbym na początek odczytać fragment Ewangelii Mateusza. Jeszcze zapytam, do której mam zakończyć pierwszą część?
Nie mam nic.
Dobrze, czyli możemy do wieczora. Odczytać fragment Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału. Jest tu zapisana relacja z rozmowy, jaką nasz Pan odbył w świątyni jerozolimskiej z arcykapłanami i uczonymi w piśmie. Pytali go wówczas, jaką mocą to czynisz? Kto dał ci tę moc, abyś te wszystkie cuda potrafił zdziałać? Oczywiście oni nie chcieli usłyszeć prawdy na ten temat, bo byli przekonani, że czyni to mocą Belzebuba i cokolwiek by nasz Pan odpowiedział, i tak by to do nich nie dotarło. Raczej chcieli go w jakiś sposób przyłapać na tym, aby dopuścił się bluźnierstwa, coś, co by uznali za bluźnierstwo, aby znaleźć na niego jakiegoś tak zwanego haka. Nasz Pan wiedział o tym i dlatego odpowiedź na ich pytanie uzależnił od ich odpowiedzi na jego pytanie dotyczące Jana Chrzciciela. Ale jak pamiętamy, oni nie byli gotowi udzielić odpowiedzi, dlatego Pan Jezus też im nie odpowiedział, ale opowiedział im pewną przypowieść, którą właśnie mamy w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, od wiersza 28 do wiersza 32 mamy zapisane takie słowa. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, wiersze od 28 czytamy. A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznicy wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. W tej przypowieści nasz Pan wskazał im na dwóch synów. Jest tu pewna analogia do przypowieści o synu marnotrawnym, gdzie ojciec też miał dwóch synów. Ale w tej historii starszy syn zobowiązał się do wypełnienia woli ojcowskiej, ale jej nie uczynił. A więc są tu pokazani Żydzi, których taka religijność, wynikająca również i z wiedzy przecież prawa, ksiąg Starego Testamentu, była bardzo powierzchowna. Ona nie przekładała się na posłuszeństwo, na chęć spełnienia tego największego przykazania, pierwszej miłości i posłuszeństwa względem Boga. A więc byli oni pozbawieni tej prawdziwej czci i to dokładnie, tak szczególnie dotyczyło tych, do których mówił, do tych przywódców duchowych narodu izraelskiego. Okazało się bowiem, że oni poza pozorami nie mieli w sobie miłości do Boga, ale byli też w narodzie ludzie, którzy żyli tak naprawdę na marginesie, byli tymi właśnie jawnie uznawani przez wszystkich za grzeszników. Oni jakby odrzucili posłuszeństwo sprawiedliwości, nie sprawiali pozorów, że służą Bogu, po prostu żyli swoim życiem i właśnie wśród nich byli przytoczeni przez naszego Pana celnicy i nierządnice. I Żydzi, ci, którzy uważali się za prawowiernych, powiedzieli tak, ale jednak ostatecznie swoim postępowaniem pokazali, że nie będą posłuszni Bogu. Natomiast pod wpływem dobrej nowiny wielu Żydów, jak wiemy z relacji Ewangelii i różnych innych źródeł, wielu na początku swoim życiem pokazywało Bogu nie będziemy realizować Twojej woli, nie będziemy Tobie posłuszni, ale potem na skutek tego, co usłyszeli, co zmieniło ich życie, swoim życiem pokazali, że jednak chcą tą wolę Bożą pełnić. I do jednych i do drugich Pan Jezus skierował swoje przesłanie. To przecież było poselstwo wspólne dla wszystkich. Jednym i drugim głosił Ewangelię, ale jedni odrzucili Jego poselstwo, nie rozpoznając swojego Pana, a drudzy przyjęli je z radością i otwartymi sercami. Oczywiście to mamy wiele przykładów w Biblii, gdzie to poselstwo trafiało właśnie do takich ludzi, jak chociażby celnicy i nierządnice. I chciałbym, abyśmy dzisiaj spróbowali również zauważyć czy prześledzić pewne postacie biblijne, które jakby odzwierciedlają to, co Pan Jezus tutaj mówił i co dotyczy również takiego pewnych, powiedzmy, zasad, pewnych uwarunkowań, które postaram się podsumować na sam koniec tego wykładu. Drodzy braterstwo, nasz Pan często w taki sposób rozmawiał z Żydami, że oni wpadali w pułapki zastawione przez samych siebie. I dlatego nasz Pan był niezrównanym mówcą. Nikt nie potrafił stanąć w szranki z Nim, aby Go na czymkolwiek chwytać. On znał serca ludzkie, wiedział zarówno, co myślą ci, którzy wydają się tacy sprawiedliwi i bogobojni, jak również, co w sercach tkwi tych, którzy byli na marginesie i byli przez tych właśnie porządnych, w cudzysłowie, odrzucani. I dlatego słowa naszego Pana, które przytoczyłem na wstępie, będą jedynie punktem wyjścia do tematu, który zatytułowałem Nierządnice. Nierządnice to będzie temat naszego wykładu i tekstem przewodni będą te słowa z Ewangelii Mateusza, ale już tylko wiersz 31 i 32. Ewangelia Mateusza 21, 31, 32 i przytoczę ten fragment, który nas najbardziej interesuje. Rzecze im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Czyli chodzi nam głównie o słowa wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego oraz wszetecznice uwierzyły. W tekście greckim jest tu użyte słowo porne, które tłumaczy się albo na nierządnica, albo na wszetecznica, albo na prostytutka. Podałem te możliwości, te tłumaczenia w kolejności od najmniej do najbardziej mocnych. Tych dwóch ostatnich określeń nie lubię, uważam, że jakby są, powiedzmy, nieadekwatne do tego, o czym chcemy mówić, dlatego będziemy używać tutaj tego określenia najsłabszego, nierządnica, i stąd tytuł wykładu taki, chociaż w tekście, który odczytałem, jest mowa o wszetecznicach. O nierządzie mówi się, że jest najstarszym zawodem świata. Oczywiście nie jest to prawda, ale nie da się też zaprzeczyć, że nierząd towarzyszy ludzkości od dawien dawna. Oczywiście proceder ten był sprzeczny od samego początku z boskim porządkiem. Bóg Jehowa bowiem stworzył instytucję małżeństwa, która jest jedynym legalnym sposobem połączenia się kobiety i mężczyzny. Szczególnie podkreślę, może na wszelki wypadek, bo w tych czasach jest to dosyć istotne, kobiety i mężczyzny. Wszelkie inne konfiguracje są bowiem niedopuszczalne z boskiego punktu widzenia, co jest często wielkim zaskoczeniem i nie do przyjęcia nawet dla tak zwanych chrześcijan, którzy próbują iść z duchem czasu i wydaje mi się, że Biblia być może w tym momencie stała się księgą przestarzałą. Dlatego być może tylko dla przypomnienia przytoczę trzecią księgę Mojżeszową, 18 rozdział, wiersz 22, gdzie mamy napisane: nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą, jest to obrzydliwością. Jest to stanowisko samego Boga i to, że Bóg tak myślał, również była kara śmierci przewidziana dla osób, które w taki sposób postępowały. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział z kolei, wiersz 13. Także jeśli mężczyzna obcuje z mężczyzną tak jak z kobietą, to obaj popełnili obrzydliwość, poniosą śmierć, ich krew spadnie na nich. Czy się to komuś podoba, czy nie, taki jest boski punkt widzenia. Ktoś może powiedzieć, ale to Stary Testament, to nieważne, Nowy Testament unieważnił Stary, dlatego może jeszcze dwa fragmenty z Nowego Testamentu, które potwierdzają, że po przyjściu naszego Pana na ziemię nic w tej kwestii się nie zmieniło, no może z pewnym wyjątkiem, o którym za chwilę powiem. Najpierw pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersze 9 i 10. Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców, morderców, dla rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce. Apostoł Paweł wyraźnie stwierdza, że homoseksualizm jest w dalszym ciągu tak samo potępiony przez Boga, przez jego zasady, na równi z morderstwami czy handlem ludźmi. To jest taka sama kategoria zdarzeń. Mocne i być może dla niektórych chrześcijan dosyć szokujące. Jeszcze drugi zapowiedziany fragment Nowego Testamentu, tym razem pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, wiersze 9 i 10. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, to jest bardzo wyraźnie powiedziane, nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. I znowu dokładnie takie samo stanowisko. Pamiętajmy, że Pismo Święte jest pisane pod natchnieniem i w związku z tym to nie są myśli pisarza, tylko myśli samego Boga, które za pośrednictwem tych natchnionych pisarzy zostały zapisane w Słowie Bożym. Kwestionowanie takiego stanowiska jest jednocześnie kwestionowaniem boskiego autorstwa Biblii. Ale wspomniałem wcześniej, że jest pewien wyjątek i ten wyjątek chciałbym w tej chwili jakby przytoczyć. Wiersz 11 tej pierwszego listu do Koryntian 6 rozdziału mówi tak: a takimi niektórzy z was byli, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. Tak więc okazuje się, że o ile stanowisko Pana Boga wobec homoseksualizmu nie uległo zmianie, tak samo jak i tych innych wszystkich przestępstw, o tyle uległo ono modyfikacji co do sprawcy takiego czynu. O ile w czasach starotestamentowych ujawnienie homoseksualizmu wymagało bezwzględnej kary śmierci dla sprawców, o tyle od czasu naszego Pana grzech został oddzielony od grzesznika. Apostoł Paweł po wyliczeniu wielu przykładowych nieprawości, to co czytaliśmy przed chwilą, mówi tak: a takimi niektórzy z was byli. Czyli zgodnie z zakonem oni powinni zostać zabici, ukamienowani, powinni ponieść kary. Ale jednak tak się nie stało. Coś jednak stało. Otóż poznali Pana Jezusa, uwierzyli w Niego, porzucili swe niecne praktyki i poszli drogą wiary. Nie drogą tych uczynków, ale drogą wiary. Podjęli wysiłek pójścia za Panem Jezusem. Dzięki temu ustąpili do usprawiedliwienia na podstawie swojej wiary, a nie tego, w jaki sposób postępują. Podlegali już prawu miłości, a nie czystemu, takiemu bezwzględnemu prawu dekalogu. Ale ten wątek kończymy, bo nie to było dzisiaj tematem naszego wykładu. Wrócimy zatem do nierządnic. Jest wiele przykładów nierządnic w Biblii. Spróbuję przypomnieć przynajmniej niektóre z nich. Niektóre są nam dobrze znane, inne trochę mniej, ale od razu jakby uprzedzam, że nie chodzi mi o to, aby je tylko przypomnieć, ale o to, aby wyciągnąć pewne wnioski, może czasami podprogowe w tym, co tam się znajduje. Pierwszy, to znana nam historia, pierwsza Księga Królewska, trzeci rozdział, wiersze od 16 do 27. Tam mamy znaną tą historię, gdy dwie kobiety nierządne przyszły do Salomona, aby rozsądzić, której syn żyje, a której nie żyje. Ale odczytamy te teksty. Czytamy od wiersza 16, pierwsza Księga Królewska, trzeci rozdział. Wtedy przyszły do króla dwie kobiety nierządne i stanęły przed nim. I rzekła jedna z tych kobiet: proszę, panie mój, ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu i porodziłam przy niej w tym samym domu. Trzeciego dnia po moim porodzie zdarzyło się, że porodziła również ta kobieta. Mieszkamy razem, nie było nikogo obcego z nami w tym domu, tylko my dwie byłyśmy w tym domu. Otóż syn tej kobiety zmarł w nocy, ponieważ ona go przygniotła. Wstała więc w nocy i zabrała mojego syna leżącego u mojego boku, podczas gdy służebnica twoja spała, i położyła go obok siebie, a swojego zmarłego chłopczyka położyła obok mnie. Gdy wstałam rano, aby nakarmić mojego syna, oto był martwy. Lecz gdy się rano przyjrzałam, okazało się, że to nie był mój syn, którego urodziłam. Wtedy odezwała się druga kobieta: nieprawda, bo moim synem jest ten żywy, a twoim ten umarły. Tamta zaś rzekła: nieprawda, twoim synem jest ten umarły, a moim ten żywy. I tak mówiły wobec króla. Wtedy król rzekł: ta mówi, moim synem jest ten żywy, a twoim synem ten umarły. Tamta zaś mówi: nieprawda, bo twoim synem jest ten umarły, a moim synem ten żywy. I rzekł król: podajcie mi miecz. Przyniesiono więc miecz przed króla, a król rzekł jeszcze: rozetnijcie to żywe dziecię na dwoje i dajcie połowę jednej, a połowę drugiej. Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, odezwała się do króla, gdyż wezbrała w niej litość nad swoim synem i zawołała: proszę, panie, dajcie jej to dziecię żywe, tylko go nie zabijajcie. Tamta natomiast wołała: niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie je. Wtedy król zabrał głos i rzekł: dajcie tej to żywe dziecię i nie zabijajcie go, ona jest bowiem jego matką. Poza innymi rzeczami, wydaje się, drodzy braterstwo, że mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami kobiet, z dwoma rodzajami nierządnic. Jedna trafiła do tego zawodu być może z własnej woli, była zimna, wyrachowana, nie miała w sobie żadnych uczuć, nawet do niewinnego dziecka. Z kolei druga widać, że była kobietą czułą, posiadającą gorącą miłość do własnego dziecka, dla jego dobra była gotowa na największe poświęcenie. Być może do tego procederu została albo zmuszona przez kogoś, albo przez okoliczności, w których, nie widząc innej możliwości na przeżycie, zdecydowała się na ten krok, pomimo iż miała odrazę do tego, co robi. Kto wie? Ale widać na tym przykładzie, że to zupełnie dwie inne osobowości. Jedna jest jakby pogodzona z tym, co robi, już nie odczuwa jakichś dodatkowych uczuć. Drugiej ewidentnie ta sytuacja przeszkadza. I być może to ta postawa tej właśnie niewiasty, która miała to żywe dziecko, która była gotowa nawet zrzec się praw do tego dziecka, tylko aby zostało przy życiu, ujęła Salomona i swojej szczodrobliwości, szlachetności pomógł jej odciąć się od przeszłości i rozpocząć nowe życie. Nie wiemy, jak ta historia się potoczyła. Ale ta historia pokazuje, że niemal w każdym człowieku, co później wielokrotnie udowadniał nasz Pan, że niemalże w każdym człowieku znajdują się pewne pokłady dobra. Pewne pokłady miłości. Tylko z wielu różnych okoliczności, w jakich się ludzie znajdują, z różnych sytuacji życiowych, na które nie mają wpływu, nigdy nie miały te pokłady szansy, aby w jakikolwiek sposób się uaktywnić. Ale tutaj też widzimy, i to pokażemy również w innych przykładach, że wystarczy tylko iskra, odpowiednia iskra, aby rozniecić wielki płomień w sercach takich osób. I o tym jest następna historia. Przenieśmy się do Ewangelii Łukasza, gdzie w 7 rozdziale mamy zapisaną taką historię. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, czytamy od wiersza 36. I zaprosił go, czyli naszego Pana Jezusa, pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik oleju. I stanąwszy z tyłu jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zalewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając, rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś dla nóg moich wody. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. A więc Pan Jezus odwołał się do jej wiary. Ona nie przyszła przecież bez powodu do tego domu faryzeusza. Widocznie jej dotychczasowe życie stanowiło dla niej ogromny ciężar, z którym nie potrafiło się uporać. Pomimo iż, jak widać, miała środki na życie, bo przecież przyniosła ze sobą bardzo drogi słoik maści alabastrowej, to jednak czuła się grzesznicą. Pomimo iż, powiedzmy, ta strona materialna, ta część związana z tym codziennym życiem, wydaje się, że była u niej, powiedzmy, na poziomie jakimś tam wystarczającym, to jednak ta część duchowa całkowicie ją uwierała, nie pozwalała jej w sposób normalny funkcjonować. Jej sumienie potępiało ją i nie dawało jej spokoju. Być może słyszała wcześniej przemawiającego Pana, a nawet jeżeli nie bezpośrednio, to z pewnością wiedziała o tym, co głosi. Jego słowa były szeroko komentowane, jego czyny, jego działania odbijały się szerokim echem wśród wszystkich Żydów. Były szeroko komentowane, jedni pozytywnie, drudzy negatywnie. Rozchodziło się wszystko lotem błyskawicy po całym Izraelu. I to, co on mówił, to, co on robił, jednych zatwardzało, a dla innych było balsamem dla duszy. To było coś niesamowitego. To się nigdy wcześniej w Izraelu nie zdarzyło, bo ten nauczyciel nie tylko uzdrawiał chorych, nawet ożywiał umarłych, ale spotykał się z tymi, którzy byli na marginesie, właśnie z celnikami, grzesznikami, jadał z nimi i przekonywał, że oni również mają dla Boga ogromną wartość. To było coś zupełnie nowego. Coś, co nie zdarzyło się w Izraelu nigdy wcześniej. Nawet to, że uratował od niechybnej śmierci kobietę złapaną na cudzołóstwie, którą chciano ukamienować, i w tak cudowny sposób, to musiało być zdarzenie, które nie przeszło bez echa. Tam pewnie każdy rozmawiał na rogu ulic. Jak to możliwe? Przecież powinna być zabita. A on tak zrobił, w taki sposób potraktował tą kobietę, że ona odeszła żywa i wszyscy inni rozeszło się. Więc dotąd było zupełnie inaczej. Od naszego Pana stało się coś zupełnie nowego, coś zupełnie wyjątkowego. Dokąd nie pojawił się ten człowiek, ona, ta właśnie niewiasta i podobni mogli oczekiwać jedynie pogardy i potępienia. Mogli żyć wyłącznie na marginesie społeczeństwa. On jednak mówił inaczej. On twierdził, że jeżeli porzucą grzech, uwierzą nie tylko w Pana Boga, ale głównie w Panu Bogu i uwierzą, że On jest Mesjaszem, to ich życie może się całkowicie odmienić, że ich również do swojego serca przytuli Bóg. Nigdy nie mówił żaden człowiek tak, jak mówił ten człowiek. Znamy to z historii Biblii, wiemy, w jaki sposób oddziałuje na nas Słowo Boże, zapisy Ewangelii. A wyobraźmy sobie, w jaki sposób musieli odbierać to ci, którzy byli bezpośrednimi świadkami tego, co się wydarzyło. Kiedy słyszeli Pana, kiedy widzieli Go przemawiającego, czyniącego te cuda, to musiało wywierać niesamowite piętno na każdego, kto się z naszym Panem spotkał. Tylko jak wiemy, na niektórych oddziaływało pozytywnie, a na niektórych wręcz przeciwnie. To zależy od tego, kto jakie miał serce i co w tym sercu przechowywał. Natomiast ona, ta właśnie niewiasta, przyszła do naszego Pana z nadzieją, bowiem uwierzyła całym sercem, że tylko On jest w stanie zdjąć z niej ten niesamowity ciężar. Jej wiara i determinacja były na tyle mocne, że zdobyła się na wejście do domu faryzeusza. To był gest niesamowitej odwagi. Faryzeusze traktowali przecież takich jak ona z największą pogardą i odrazą. Unikali oni jakiegokolwiek kontaktu z takimi osobami i gdyby tylko się w normalnych warunkach pojawiła na progu domu faryzeusza, na pewno by ją ze szturchańcami i z obelgami słudzy tego faryzeusza wyrzucili z domu. Ale ona potraktowała Jezusa jako swojego wybawiciela, jako jedyną nadzieję, jedyną szansę i jak widzimy nie zawiodła się. Pan, widząc jej szczerą pokutę, ogromne pragnienie zmiany, odpuścił jej dotychczasowe grzechy i powiedział: idź w pokoju. I możemy być pewni, drodzy braterstwo, że z tym pokojem odeszła, zaczynając całkowicie zupełnie nowe życie. Ale czy życie nierządnicy w Izraelu było w ogóle możliwe? Tak, mamy na to konkretne przykłady. Takim przykładem może być chociażby Rahab, która nie dość, że była nierządnicą, to dodatkowo nie była nawet Żydówką. A jednak jej się udało ze względu na to, że uwierzyła w Boga Izraela i uwierzyła temu Bogu, jej życie zupełnie się odmieniło. Księga Jozuego, drugi rozdział, opisuje tą historię. Od wiersza pierwszego czytam Księgę Jozuego, drugi rozdział. Jozue, syn Nuna, wysłał z Sittim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. Wtedy doniesiono królowi Jerycha: tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahab i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów, ukryła ich, potem zaś rzekła: rzeczywiście, przyszli do mnie jacyś mężowi, ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramy miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. Wyznaczeni tedy mężowie gonili za nimi w kierunku Jordanu, aż do brodów, bram miasta zaś zamknięto, kiedy pogoń za nimi wyszła. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach. Rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec nas odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze i na niebie i w dole na ziemi. Podkreślę jeszcze raz tą wypowiedź, bo ona pokazuje, że to ogromna wiara tej kobiety, że jednak Bóg Izraela jest prawdziwym Bogiem, kierowała jej czynami, a nie tylko strach przed Żydami, którzy mają wejść. Ona pokazała tu ogromną wiarę, bo przeciwstawiła się całemu swojemu narodowi, tak? Stanęła po stronie Żydów, którzy przecież wcale jeszcze nie było powiedziane, że zdobędą Jerycho, bo miało przecież ogromne mury, to było miasto nie do zdobycia, ale ona tu oświadczyła, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze i na ziemi, w górze na niebie i w dole na ziemi. To jest wiara większa chyba niż Żydów, którzy wielokrotnie na własne oczy doświadczali cudów, a i tak potem temu Panu Bogu nie wierzyli. Ona jednak uwierzyła. I w następnych słowach pokazuje swoją troskę o bliskich. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca i dacie mi porękę. Że pozostawicie przy życiu mojego ojca, moją matkę, moich braci, moje siostry i wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. A więc nie tylko o siebie jej chodziło. Chodziło jej również o całą jej rodzinę. Rzekli jej tedy ci mężowie, życiem naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy, a gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom był jej wbudowany w mur miasta i w murze mieszkała. Powiedziała też do nich, idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigający. Tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą. Rzekli do niej mężowie, chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą nam kazałaś złożyć. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś, a swojego ojca i matkę i braci i całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania swojej krwi, a my będziemy bez winy. Ale za przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę poniesiemy. Jeżeli zaś ty rozgłosisz tę naszą sprawę, my będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Ona rzekła, jak powiedzieliście, tak będzie. Wypuściła ich wtedy, oni poszli, ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. Odszedłszy stamtąd, przyszli do gór, pozostali tam przez 3 dni, aż powrócili ścigający. I mamy tutaj potem historię opisaną, w jaki sposób było zdobywane Jerychu. I w rozdziale 6, w wierszu 25, mamy napisane takie słowa. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przyprowadzili wywiad w Jerychu. A więc jak powiedzieliśmy, Rahab uwierzyła, że prawdziwym Bogiem jest jedynie Jehowa, Bóg Izraela. Jak odczytaliśmy przed chwilą w tym rozdziale 6, zamieszkała wśród Izraela i nie tylko zamieszkała. Wyszła za mąż za Szalmona, który najprawdopodobniej był jednym z 2 szpiegów, których ukryła w swoim domu w Jerychu. Z Szalmonem miała potem przynajmniej 1 dziecko, mianowicie syna Booza. Booza już kojarzymy, postać bardzo znamienna, bowiem jego dzieje są opisane w Księdze Ruty. Jak pamiętamy, Booz był pradziadkiem króla Dawida, czyli Rahab, ta niegdysiejsza nierządnica, była jego prababką. A jak pamiętamy, linia Dawida prowadzi aż do naszego Pana. Warto przy tej okazji podkreślić również, że szpiedzy, których uratowała Rahab, nie przyszli do niej przecież, aby z nią spać, ale żeby się ukryć, bowiem to było miejsce, powiedzmy, wyjątkowe. Kiedyś nie było hoteli, zajazdów, tak jak dzisiaj. Ale że akurat do niej trafili, z pewnością było po temu kilka powodów, bowiem do osób trudniących się takim procederem, czyli do nierządnic, wchodzą mężczyźni, najczęściej tak zakryci, żeby nie można było poznać, kto to jest, z wiadomych powodów. Poza tym jej dom znajdował się w murach miasta, z których można było przez okno się wydostać. Poza tym liczyli może na to, że łatwiej ją będzie przekupić. A przede wszystkim to Bóg skierował ich do niej, bowiem On w swojej opatrzności tak pokierował wszystkimi sprawami, aby załatwić możliwie dużą ilość spraw, w tym również nawrócenie czy przyciągnięcie tej kobiety do siebie. Z podobną sytuacją, ale to już nie będę tego przytaczał, bo czas szybko ucieka, jest również w przypadku Samsona. On również, jak pamiętamy, gdy wszedł do Gazy, również nocował u pewnej nierządnicy. Pozostańmy jeszcze w Księdze Sędziów. Gdy omawialiśmy Rahab, wspomniałem, że została ona prababką króla Dawida. To nie jedyny przykład nierządnicy, która została mamą kogoś wyjątkowego. W rozdziale 11 mamy zapisane takie słowa. Jefta z Gileadu był to rycerz waleczny, lecz był synem kobiety wszetecznej, z której Gilead spłodził Jeftę. Jefte był sędzią w Izraelu, który wyzwolił Żydów spod okupacji Amonitów. Jak przeczytaliśmy przed chwilą, jego matką była nierządnica, ale na pewno była nią zanim poślubiła Gileada, tak więc Jefte był legalnym synem Gileada. Gilead ożenił się ponownie i potem miał kolejnych synów, którzy próbowali je w tego pozbawić prawa do pierworództwa, ale to jest zupełnie inna historia. Tu chciałem tylko pokazać, że również Jefte, który był postacią nietuzinkową, wyjątkową w historii Izraela, również pochodził, czy został urodzony przez kobietę, która wcześniej była nierządnicą. Dla Żydów również Pan Jezus był synem pochodzącym z nierządu. To również pamiętamy. Gdy nasz Pan dyskutował z uczonymi w piśmie i faryzeuszami, zaraz po tym, jak uratował tą kobietę cudzołożną przed ukamienowaniem, oni niedwuznacznie, choć nie wprost, bo pewnie się bali wprost mu to oświadczyć, ale niedwuznacznie wskazali mu, że Maria poczęła, zanim połączyła się z Józefem. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w wierszach od 39 mamy tak zapisane. Ewangelia Jana, 8 rozdział, wiersz 39. Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca diabła. I na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. To jest właśnie ta sugestia, nie wprost, tak? Bo oni chcieli mu powiedzieć jakby tak niedopowiedzianym, do powiedzianej części zdania: nie jesteśmy dziećmi z nierządu tak jak ty, bowiem twoja matka zaszła w ciążę jeszcze przed ślubem, więc jesteś urodzonym z nierządu. My, czyli my Żydzi, mamy jednego Ojca Boga. Rzekł im Jezus: gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, ja bowiem wyszedłem od Boga. To On jest moim Ojcem, tylko wy nie chcecie w to uwierzyć, pomimo tak licznych dowodów, które widzieliście na własne oczy. Na podstawie tego, co mówiłem, nie tylko co mówiłem, ale na podstawie tego, co czyniłem. Ale jednak to do was nie przemawia. Tak więc nasz Pan wykazał im, że ich zarzut jest całkowicie nieprawdziwy. A teraz przykład jeszcze może bardziej zaskakujący. Będziemy bowiem mówić o proroku Ozeaszu. Jest on jednym z tak zwanych mniejszych proroków. Jego działalność przypada na sam schyłek Królestwa Północnego i uprowadzenie jego mieszkańców do Asyrii. W tym samym mniej więcej czasie działają prorocy Izajasz, Amos i Micheasz. Proroctwie Ozeasza w pierwszym rozdziale od wiersza pierwszego czytamy tak. Słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beeriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich i w czasach Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego. Początek poselstwa Pana do Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza: idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Otóż z inspiracji albo za zgodą Pana Boga ożenił się z nierządnicą. Tekst wprawdzie mówił: Pan rzekł do Ozeasza, ale wydaje mi się jakoś nie najbardziej prawdopodobne, że Ozeasz działał na zasadzie takiej codziennej instrukcji: zrób teraz to, zrób tamto, teraz masz się ożenić z tą kobietą, którą ci wskażę. Wydaje mi się, że to chyba się raczej odbywało w sposób taki opatrznościowy, gdzie dopiero po iluś tam latach, po pewnym czasie tę opatrznościową rękę pańską dostrzegł prorok Ozeasz. Nie wyobrażam sobie, że chodził po ulicach i szukał kandydatki na żonę. Raczej wydaje mi się, że dopiero, że stało się to zupełnie inaczej. Chcę w tym miejscu również zaznaczyć, że tłumacze dopuścili się w tym tekście pewnego nadużycia, ponieważ zdanie miej z nią dzieci z nierządu dokładnie powinno brzmieć: weź dla siebie kobietę nierządu i dzieci nierządu. Ale to stanie się jaśniejsze chyba za chwilę, jak będziemy rozważać tą historię. Wiersz trzeci mówi tak: poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima. Jego wybranka miała na imię Gomer. Z pewnością była piękną, intrygującą kobietą, bo uroda jest rzeczą pierwszoplanową przy urodzeniu. Najprawdopodobniej była elokwentna, ujmująca i miała w sobie coś, co pewnie mężczyzn przyciągało jak magnes. Nie bez powodu, bowiem chyba zwróciła na siebie uwagę Ozeasza. Ozeasz nie był już przecież wtedy nieokrzesanym nastolatkiem, to już był dojrzały mężczyzna. Nic nie mamy również napisane, że to Bóg wskazał mu tą konkretną kobietę. To on dokonał wyboru. No i jestem przekonany, że nie chodziło mu chyba przy dokonywaniu wyboru, aby czym brzydsza i głupsza, tym lepiej, tylko pewnie musiało być w tej kobiecie coś, co musiało go w niej zaintrygować, coś, co rozbudziło w nim jakąś niesamowitą miłość, bo tylko dzięki niesamowitej miłości ta historia mogła się zakończyć tak, jak się zakończyła. W każdym razie wzięli ślub i niestety nie wszystko ułożyło się tak, jak w normalnej rodzinie. Na początek urodziła syna. Wiersz trzeci mówi, a ona poczęła i urodziła mu syna. W tekście hebrajskim nie ma słowa mu. Być może jest to jego syn. Najprawdopodobniej tak, bowiem zostało dziecku nadane imię Jezreel, co oznacza Bóg sieje. Jak zobaczymy, nadane imiona mają ogromne znaczenie i zawierają bardzo ważne przesłanie, informacje na temat tych dzieci, które się rodziły. Wiersz czwarty mówi tak. I rzekł Pan do niego, daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezreelu na domu Jechu i położę kres królestwu domu Izraela. W owym dniu złamie łuk Izraela na równinie Jezreel. Ale dalsze dzieci już z pewnością Ozeasza nie były. Chyba temperament Gomer wziął górę i nie chciała być przykładną żoną i matką. Puściła się w wir zabawy, efektem była ciąża, której sprawcą nie był prawowity mąż. Ozeasz wiedział o tym, dlatego dziewczynce, którą urodziła jego żona, dał na imię hebrajsko, po hebrajsku to jest Lo Ruhama, co oznacza niekochana lub nie okazano jej miłosierdzia. Czytamy od wiersza szóstego. Potem znowu poczęła i urodziła córkę. I rzekł Pan do niego, daj jej na imię niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie przebaczę. Lecz nad domem Judy zmiłuje się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku, ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazd. Ozeasz chyba z ogromnej miłości, którą darzył Gomerę, połknął i tę gorzką pigułkę i nic z tym nie zrobił. Zaakceptował to dziecko i opiekował się nim. A Gomera, gdy tylko stało się to możliwe, znowu zaczęła zdradzać Ozeasza i kolejna ciąża. Wiersz ósmy, jak odstawiła od piersi niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna. I to dziecko również otrzymało znamienne imię Lo-Ammi, które potwierdza, że Ozeasz nie był jego ojcem. Bowiem wiersz dziewiąty mówi tak, i rzekł Pan, daj mu na imię nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Ale Ozeasz tak bardzo chciał zatrzymać żonę przy sobie, że godził się niemal na wszystko. Również i to dziecko wraz z matką przyjął pod swój dach. Ale wszystko na nic. Chyba krótko po urodzeniu drugiego syna Gomer odchodzi od Ozeasza. Wydawało się jej, że czeka na nią znakomita przyszłość. Lubiła zbytek, wygodne życie. A to wszystko zapewniali jej kochankowie. W domu tylko płaczące bachory, pieluchy, gotowanie, pranie, przygotowanie jedzenia. Szkoda na to jej najlepszych lat. Porzuca dom, porzuca dzieci, porzuca męża. Ale wszystko przemija. Minęła uroda, odeszli klienci, zostało tylko rozczarowanie i długi do spłacenia. Jakież to musiało być dla niej trudne. Kiedyś na świeczniku życie toczyło się wokół niej, wydawało się jej, że ma wszystko, ale to nagle zniknęło jak bańka mydlana. Została sama z wierzycielami, którzy coraz natarczywiej domagali się spłaty zobowiązań. One ciągle rosły, ponieważ odsetki przybywały niemal każdego dnia. A skąd brać pieniądze, żeby je spłacić, skoro minęła uroda, skoro minęła młodość i źródło dochodu wyczerpało się w ten sposób. Aż stało się to, czego się nie spodziewała w najgorszych snach. Trzeci rozdział tej księgi od wiersza pierwszego. Potem Pan rzekł do mnie, idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Wiersz drugi. Nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia. Więc prawdopodobnie z powodu niespłaconych długów została uwięziona i albo stała się niewolnicą, albo miała być sprzedana jako niewolnica. Co za upadek, co za upokorzenie. To już samo dno goryczy i poniżenia. Żona proroka stała się niewolnicą. Nawet nie jesteśmy sobie chyba w stanie wyobrazić, jakie uczucia towarzyszą osobom wystawionym na sprzedaż jak przedmioty. Chociaż kiedyś to było powszechne, teraz jeszcze też staje się coraz powszechniejsze podobno na świecie, ale jest to jeszcze trudniejsze, gdy ktoś wcześniej był wolny, a może i miał sam swoją służbę. I taki właśnie los spotkał Gomer. Ona nie była osobą anonimową. Przecież była żoną proroka. Była na pewno znaną osobą. I być może to miało taki przebieg, jak za chwilę przedstawię, aż oczywiście w Piśmie Świętym nic na ten temat nie ma. Najczęściej albo się sprzedawało niewolników, albo wystawiało ich na targ, więc być może ona również miała być licytowana jako niewolnik do sprzedania. Jej, akurat konkretnie jej licytacja, ponieważ jak powiedzieliśmy, była bardzo znaną osobą ze względu na swojego męża i te kontrowersje, które wzbudzała swoim życiem, przynosiła mu tyle przecież wstydu i rozczarowania, na pewno wzbudziła ogromne zainteresowanie tłumy gapiów. A przed nimi ona, tylko zapaść się pod ziemię. Pewnie całe życie stanęło jej przed oczami. Owszem, przypomniała sobie, że miała wszystko, ale tylko wtedy, gdy była z Ozeaszem. Miała kochającego, troskliwego, wybaczającego i czułego męża. Miała ciepły dom, miała troje dzieci i tym wszystkim zgardziła. Być może nawet pomyślała, ależ byłam głupia, tak? Ale czasu nie da się cofnąć. Licytacja pewnie się zaczęła. Pewnie chciała, aby jak najszybciej ta hańba się skończyła. Aż pewnie stało się coś nieoczekiwanego. Pewnie w całym tym tłumie gapiów przeszedł szmer, bo to pojawił się Ozeasz. Pewnie myśleli sobie, przyszedł popatrzeć, jak hańba dotknęła jego żonę, nacieszyć się tym widokiem i sobie myśli pewnie, jaka byłaś głupia, miałaś wszystko, dobrze ci tak. A tu nie. Stało się coś nieprawdopodobnego. Ozeasz, jeżeli była licytacja, to przebił wszystkie oferty, a jeżeli nie, to pewnie zapłacił tą wystawioną cenę i odkupił swoją żonę za 15 srebrników i 1,5 korca jęczmienia. No to musiał być dla wszystkich szok. Takie rzeczy przecież się nie zdarzają w Izraelu. Taka żona to raczej hańba dla męża. Należy się jej zasłużona kara, którą ją właśnie spotykała, a tu taka niespodzianka. Zamiast ją przykładnie ukarać, zabrał ją podobnie do domu i co gorsza przebaczył, oczekując, że jedynie porzuci nierząd i znowu go pokocha. Niesamowitym człowiekiem musiał być Ozeasz i jak bardzo musiał kochać swoją żonę. Był gotów tak wiele wybaczyć. Dlatego jego historia jest doskonałą ilustracją dla Boga, który w postaci Gomer pokazał, jak niewierny jest wobec niego naród wybrany, oraz w postaci Ozeasza pokazał, jak bardzo on miłuje swój lud, jak na wiele jest gotów, aby z powrotem go przyprowadzić do siebie. Cała ta historia jest przeplatana odniesieniami do Izraela, bo tak jak mówiłem na samym wstępie, każda z tych historii ma wiele warstw, również te antytypiczne, związane z proroczymi wydarzeniami, ale również ma ten czysto ludzki wymiar, który próbuje dzisiaj jakby tutaj najbardziej z tego wszystkiego wydobyć. I tak historia w proroczym odniesieniu do Izraela tak się kończy. Ozeasz, 2 rozdział, od wiersza 18. W owym dniu, mówi Pan, powie do mnie mężu mój i nigdy już nie powie do mnie Baalu mój. Wtedy usunę z jej imion, z ust imiona Baalów, także ich imion nie będzie się już wspominać. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim i płazami ziemi, a łuk i miecz i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. I zaręczę cię z sobą na wieki, zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. W owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba, ono wysłucha mnie. A ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Jezreela. Jest tutaj odwołanie do syna Ozeasza. I zasieje sobie lud w kraju i zmiłuje się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, a więc tych dzieci urodzonych z nierządu, ty jesteś moim ludem, a on powie: Boże mój, co za piękne przesłanie z tej historii, drodzy braterstwo. Jak pięknie ujął to Bóg. On ten niewierny i duchowo cudzołożący lud doprowadzi do doskonałości. On sprawi, że porzucą obcych bogów i znowu go pokochają. To jego jedyny cel i pragnienie. Tak, właśnie taki jest nasz Bóg. On tak bardzo tego pragnie, że aby było to możliwe, jego umiłowany, jednorodzony Syn stał się człowiekiem, aby niewinnie umrzeć. Drodzy, jest wiele tekstów biblijnych, które nazywają lud izraelski nierządnicą. Na przykład w proroctwie Izajasza, 1 rozdział, wiersz 21. Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy. Podobne treści znajdziemy w proroctwach Jeremiasza czy Ezechiela, ale to tylko typy. Tak jak historia Ozasza przedstawiała historię Izraela, tak historia Izraela przedstawia historię chrześcijaństwa. Dlatego na zakończenie chciałbym w krótkości jeszcze wspomnieć o jednej jeszcze nierządnicy, największej ze wszystkich, której winy i nieprawości przewyższają wszystkie inne. Oczywiście chodzi o Księgę Objawienia, 17 rozdział, gdzie czytamy od wiersza pierwszego następujące słowa. Objawienie, 17 rozdział, od wiersza pierwszego. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką przetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. A więc pamiętamy, przeteczeństwo czy też cudzołóstwo polega na zabronionych kontaktach z innymi. Małżeństwo oparte jest na wierności. Jeżeli lud Boży chciał być wierny swojemu oblubieńcowi Jezusowi, to nie mógł wchodzić w żadne relacje z kimkolwiek, a wszedł. Wiersz drugi mówi, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. A więc bardzo szybko pojawili się w chrześcijaństwie ludzie, którzy, szczególnie ci, którzy stali na czele ludu Bożego, którzy doprowadzili do tego, iż ich kontakty, zabronione kontakty przez Biblię, przerodziły się w duchowy nierząd, wchodzili w różne związki z władzą świecką, tak, iż właściwie sami często sprawowali tą władzę świecką bardzo brutalną i krwawą, która doprowadzała do tego, że wielu prawdziwych chrześcijan traciło swoje życie, ginęło w męczarniach. Tam jest opisanych jeszcze szereg więcej myśli na ten temat. Nie będę ich w tej chwili rozważał, bo znacie braterstwo te myśli z pewnością i też wykłady mieliście na ten temat tutaj wewnętrzne w zborze, więc trudno powielać jeszcze raz to samo. Natomiast chciałbym wrócić na zakończenie do tych myśli, które przyświecały mi przy opracowaniu tego tematu. Bo pewnie się zastanawiacie, po co on to mówił, tak? No są to historie różnych kobiet, którym w życiu się nie układało, a potem się może niektórym poprawiło, odwróciło się na lepsze. Oczywiście moim celem nie było dzisiaj zapoznawanie was ze specyfiką zawodu zwanego nierządem. Natomiast chodziło mi o to, aby osiągnąć kilka celów i jakby uwypuklić kilka myśli, które wydaje mi się są bardzo istotne. Szczególnie w tych czasach i również szczególnie w przypadku tych z nas, którzy mają ogromny, ułatwiony i wspaniały dostęp do bardzo szerokiej prawdy. Bowiem tak jak ci Żydzi, z którymi rozmawiał w tych podstawowych wersetach nasz Pan, oni przecież mieli ogromną wiedzę. To byli uczeni w piśmie, faryzeusze, oni byli znawcami prawa, ale gdy przyszło co do czego, oni nie potrafili z tego wyciągnąć właściwych wniosków. Na tej płaszczyźnie czysto ludzkiej okazywali się zupełnie, że nie potrafili się poruszać. Nie mieli otwartych serc. Ta wiedza, którą posiedli, zupełnie im nie otworzyła tych szerokich horyzontów i nie otworzyła ich na innych ludzi, ich potrzeby i problemy. A więc chodziło mi raczej, aby na tych przykładach pokazać, że Bóg dla wszystkich przewidział coś lepszego. To jest jakby pierwsza z tych myśli, którą chciałbym tu wypuklić. Że Bóg jest gotów przebaczać. Przebaczać bardzo wiele. O wiele więcej niż człowiek jest gotów wybaczyć. My czasami mamy sporo ograniczenia w tym, aby przebaczać, natomiast Bóg takich ograniczeń nie ma. Ale On stawia konkretny warunek. On potrzebuje uznania swojej grzeszności, przyznania się do tego przed Nim i tego, że ktoś, komu na tym zależy, komu serce odpowiada i sumienie go do tego nawołuje, prosi Boga o pomoc, który chce od niego tej pomocy, który pragnie tej pomocy i który wie, że tylko przez Jezusa można tą pomoc uzyskać. Niezależnie od tego, jak nisko człowiek upada, tak nisko jest gotów pochylić się nasz Pan, by podnieść i postawić na duchowe nogi. Bo te przykłady, szczególnie te dotyczące właśnie nierządnic, pokazują, że jak już te osoby znalazły się zupełnie na dnie, to również i do nich Bóg w jakiś sposób wystosował pewnego rodzaju, inaczej wyciągnął może do nich rękę. Czy w Starym Testamencie, czy tak jak nasz Pan, gdy przyszła do niego ta złamana kobieta, powiedział: idź, twoja wiara pomogła ci, idź w pokoju. To jest niesamowite. Takie jedno zdanie, takie jedne słowa mogły całkowicie odmienić życie o 180 stopni. Człowiek, który się czuł nikim, mógł dostać skrzydeł i zupełnie inaczej zacząć funkcjonować, nawet w tym podłym społeczeństwie, jakim było, hermetycznym i nieprzyjaznym, jakie było społeczeństwo żydowskie. I tego dokonuje właśnie nasz Pan. My tego najczęściej nie potrafimy, ale powinniśmy się starać, aby chociaż go w tym naśladować. Drugi wniosek, który chciałbym, abyśmy wyciągnęli z tych dzisiejszych rozważań, jest taki, że nasza ocena innych ludzi nigdy nie będzie obiektywna. My, podobnie jak faryzeusze, nie dostrzegamy głębokości uczuć, nie dostrzegamy zakamarków serc innych ludzi. I choć nie potrafimy dokonywać cudów, bo to Pan przez nasze słowa może dokonywać takich cudów, to jednak możemy być użyci do tego, aby odmieniać życie innych ludzi. Dla nas czasami, no inaczej może powiem, potrafimy patrzeć, potrafimy wyciągać wnioski, tylko wydaje się, że czasami te wnioski są zupełnie nieadekwatne, bo widzą nasze oczy, umysł analizuje, serce być może coś podpowiada, ale wielokrotnie po jakimś czasie okazuje się, że nasza analiza, nasza ocena była totalnie zła. Bo przychodzą pewne okoliczności, pewne warunki i okazuje się, że osoba, której byśmy nigdy nie posądzili o takie pokłady dobroci i poświęcenia, zawstydza nas, przewyższa nas pod każdym względem. I dlatego, tak jak w przypadku tych nierządnic, nasza ocena innych ludzi powinna być ograniczona tylko do oceny czynów, a nie do oceny osób. Tak jak w przypadku tych niektórych nierządnic, one znalazły się w takim stanie, w takim położeniu, bardzo często nie z własnej winy. Po prostu tak życie ich się potoczyło, że nie miały żadnego w tym zakresie wyboru. Natomiast okazuje się, że gdy tylko nadarzyła się okazja, to niektóre z nich skorzystały z niej z wielką radością i odmieniły swoje życie. Jeszcze trzecim, takim wydaje mi się najbardziej istotnym elementem, który chciałbym podkreślić z naszych dzisiejszych rozważań, jest to, że powinniśmy zawsze pilnować się, aby naszej własnej wartości, naszej własnej oceny nie budować na, nawet w najmniejszym stopniu, na porównywaniu się z kimkolwiek innym. To jest bardzo ważne, natomiast taka tendencja zawsze w każdym człowieku w pewnym stopniu istnieje. Wydaje się, że jak widzimy kogoś, komu się nie wiedzie, no to jesteśmy, tak mówię bardzo ogólnie, proszę tego, aby nikt nie brał do siebie, tak? To jest taka jakby tendencja każdego człowieka, a każdy, kto poznał Pana, próbuje się tego wyzbywać. Ale czasami się udziela. Niestety również o sobie mówię, że mi się czasami to udziela, że jakby to moje poczucie własnej wartości jakby rośnie, gdy widzę, że komuś się nie wiedzie albo gorzej mu nawet w tych sprawach duchowych idzie. A to jest bardzo złe. To jest bardzo złe, bo człowiek nie powinien w żaden sposób budować porównań między sobą a innymi osobami. Każdy powinien mieć tylko jeden wzorzec do porównania, naszego Pana, a każdy inny jest zły. Tylko Pan Jezus, tylko nasze porównanie z Nim pozwoli w sposób właściwy ocenić, na jakim etapie rozwoju jesteśmy. Ale i w drugą stronę. Nie tylko powinniśmy budować się do przodu, patrzę tak, że jesteśmy lepsi w stosunku do tych, którzy wydają się nam gorsi, ale również nie powinniśmy patrzeć na to, jacy jesteśmy słabi i nierozwinięci, patrząc na tych, którzy są, wydaje nam się, bardzo rozwinięci. jak jest naprawdę, wie tylko Bóg. My tylko widzimy oczami, my tylko analizujemy niedoskonałym umysłem, czasami analizujemy niedoskonałym sercem i bardzo często popełniamy w tym zakresie błędy. Także niech przykłady innych nas zachęcają, a nigdy nas nie zniechęcają, drodzy braterstwo. To są te jakby najważniejsze myśli, które chciałbym wyciągnąć z tych naszych dzisiejszych rozważań. Chciałbym, abyśmy wszyscy pamiętali, że Ozeasz wykupił swoją żonę za 15 srebrników i 1,5 korca jęczmienia. Tak ją kochał. Natomiast nasz Bóg i nasz Pan doprowadzili do tego, że Jezus oddał swoje życie za nas, a nie tylko 15 srebrników. Że tą szansę, aby nasze życie odmienić i odmieniać aż do samej śmierci, wykorzystać w 100%. To jest dar, który otrzymaliśmy od naszego Boga, którego bardzo niewielu ludzi otrzymało. Doceniajmy to i zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby odpowiedni pożytek z tego wspaniałego daru uczynić. I aby nie okazało się kiedyś, że ci, których symbolicznie uważaliśmy za celników i grzesznice, gdy przyjdzie poranek zmartwychwstania, nie okazali się tymi, którzy nas wyprzedzają w bliskości w stosunku do Pana. Oby ta cudowna wieczność, która jest przed nami, nadeszła jak najszybciej i aby została nas odpowiednio przygotowanych. Tego Wam, drodzy braterstwo, z całego serca życzę i również sam pragnę dla siebie. Dziękuję bardzo.